Chciałem na wstępie przeprosić za dziesięciominutowe opóźnienie, ale no, z przyczyn obiektywnych, ponieważ poprzednia komisja zajmowała się dość złożonymi tematami gospodarczymi, no i pozwolili sobie przedłużyć czas, który mieli zarezerwowany w tym pomieszczeniu i stąd nasze późniejsze rozpoczęcie. Witam serdecznie, witam panią burmistrz, witam gości, którzy w wystarczającej liczbie przybyli na dzisiejsze posiedzenie, aby wnioski były prawomocne. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja dokonam prezentacji gości, którzy są po raz pierwszy na naszym posiedzeniu i ja bym prosił o dosłownie jedno, dwa zdania przedstawienia.
Dzień dobry, moje nazwisko Michał Kroc, tutaj zostałem, jestem pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast zostałem tutaj zaproszony z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy.
No, duża działka przestępczości, związana z rodziną, dzieci i tak dalej, myślę, że tutaj
pan. Chyba pan co robić.
Znaczy, no na razie zespół jest to wiadomo, jest to długo, aż tak nie działa z uwagi na nowe przepisy i teraz nową niebieską kartę, która wyszła, którą tutaj na pewno część z nas zna, ale no niebieskie karty wpływają i jest troszkę pracy, którą trzeba jakoś zagospodarować.
Dziękuję bardzo. Jest z nami pan komendant komisariatu policji.
Proszę z taką
pytanie. Często korzystaliśmy z naturalnej przez pana korespondencji do tego różnych danych, także dzisiaj mamy okazję osobiście pana gościć. Proszę państwa, jeżeli chodzi o tematykę naszego dzisiejszego posiedzenia, to mamy w pierwszym punkcie aktywność mieszkańców z zakresu współpracy z służbami i organizacjami w przeciwdziałaniu przestępczości. To jest główny punkt zgodnie z planem. W kolejnym jest zaopiniowanie materiałów sesyjnych. I ostatni to są sprawy bieżące. Czy ktoś z państwa chce wnieść coś do proponowanego porządku? Nie? Czyli rozumiem, że porządek jest zaakceptowany. Przechodzimy do pierwszego punktu. Pozwolę sobie może na jakieś jedno, dwa zdania wprowadzenia, a potem ewentualnie rozpocząć się do dyskusji w oparciu o te materiały, które udało nam się zgromadzić. Bezsprzecznym jest, że udział, że tak powiem, czynnika społecznego, czyli mieszkańców w przeciwdziałaniu przestępczości jest nie do oczynienia. Wiadomo, że brak reakcji na zachowania przestępcze w bezpośrednim otoczeniu no, powoduje do rozuchwalania się bandytów i nasilania się tych zjawisk negatywnych w bardziej ostrym wymiarze. Czy ten czynnik udziału mieszkańców no, jest dostatecznie duży i czy mieszkańcy chętnie współpracują z organami bezpieczeństwa, czy też instytucjami, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa publicznego? Ja myślę, że wola jest duża. Na przykładzie myślę każdego z kolegów radnych i tu obecnych, no mamy przykłady, gdzie mieszkańcy dość chętnie z nami na temat bezpieczeństwa rozmawiają. Więc mówią, że znowu okradli samochody z benzyny, z paliwa, to dziury w bankach spuścili. Mówią, że są znowu włamania do piwnic, że być może gdzieś tam przed szkołą się handluje jakimiś substancjami zabronionymi, bo akurat przyjeżdżają jacyś podejrzane typy, schodzą się i tak dalej. Natomiast kiedy się mówi, no to ktoś powiedz dokładnie jak było, powiedz no kiedy, kto, no to niestety już tutaj są pewne trudności. Dlatego jest wola według mnie współdziałania w ograniczaniu przestępczości czy też zwalczaniu, tylko no, jak gdyby brakuje takiego systemu czy sposobu bezpiecznego komunikowania o tych zdarzeniach, które są znane mieszkańcom odpowiednich organów. I myślę, że dzisiaj jakby się udało co nieco w tym temacie osiągnąć na naszym posiedzeniu, to by chyba można uznać, że to posiedzenie spełniło swoją funkcję. Czemu nie zgłaszają? No, na pewno boją się o swoje bezpieczeństwo, no bo wiadomo, po zgłoszeniu jak gdyby zostajesz problemem sam. Policja wdraża, czy też jakieś organ procedury, natomiast łowóz często się dowiaduje, kto jest źródłem tej informacji i bywają przypadki, że próbuje się odbywać. No być może no, jakiś ten to dotarcie jest dość skomplikowane, bo poza takim oficjalnym meldunkiem no, pozostaje tylko anonimowy telefon, no i nie zawsze się chce z tego skorzystać. No.
Jeśli mogę, to wejść odnośnie do anonimowych telefonów, powiem coś takiego. Mieliśmy w tym roku, wczoraj kilka takich przypadków, gdzie na przykład anonimowy ktoś zadzwonił, że jedziało co ciągnie za sobą kablę. Czy było, że jest złamanie do kioska, no policjanci patrzą na się. Oczywiście jako sobie tą informację będą anonimową, ale jako policjanci chcący jego obywatela za jego postawę obywatelską nagrodzić, no mam takie możliwości, że zawsze ten numer się wyświetla, ustalamy tą osobę, jedziemy do tej osoby i chcemy ją zaprosić do naszego komnata powiatowego, gdzie mamy taki specjalny fundusz, gdzie tą osobę na przykład dostają nas w prezencie. Nagrodę pieniężną, bo to jest najlepsza forma, 500 zł, 400, 600 zł. I mieliśmy takie przypadki, gdzie 3 razy w tym roku takie osoby nagradzaliśmy. Oczywiście i dane zostały tylko do naszej informacji, gdzie muszą być rozliczone ta nagroda, ta przekazana dla tego mieszkańca. Tylko nie ma tutaj, jak pan tu mówi, że osobom się jakieś dane będzie, ktoś dzwoni anonimowo, tylko przekazuje informacje. Jest jakieś zdarzenie, jakieś, nie wiem, no, włamanie. Jedzie tam patrol, na przykład nie na miejscu nie zastali kogoś przez pochodzenie, to nie ustalamy, no bo nie ma sensu tu drążyć danych tej osoby ustalić, jeżeli ta informacja tej osoby nie przyczyniła się do jakichś konkretnych efektów dla policji.
Wydaje się, że
ale ludzie bardzo często, tak. Nie bardzo często, dyżurny proszę podać dane osoba, nie ma takiego, nikt nie może tej osoby zmusić, żeby podał swoje dane. No ale my wtedy zdążymy, tak mówię, jeżeli informacja tej osoby
przyczyniła
się, gdzie zatrzymano sprawę na gorącym uczynku, więc żeby tam obywatel poczuł się w jakiś sposób taki uhonorowany, wyróżniony, a najlepszą formą wiadomo jest jakieś pieniążki ze specjalnego wątku funduszu, więc przyjdzie to osoba, komendant wręcz podziękuje za podstawową rzecz.
Tak, ale jeżeli on tak prawa trafia do sądu, może być na gorącym uczynku, jeżeli są potrzebne doznania
świadków. Nie, powie pan. Nie, to żebyśmy się zrozumieli, o co chodzi. Ktoś dzwoni tylko, że jest włamanie. Przecież patrol, jeżeli no, są sprawcy, nie wiem, chcecie uciekać, zatrzymać pan. Pani, po co ta osoba jest potrzebna?
Nie, ale nie w przypadku, jeżeli nie to złapanie na gorącym uczynku, to wtedy wiadomo, że państwo muszą prowadzić postępowanie.
Ale zadzwoni osoba taka, że no, przejeżdża autem, bo się ktoś w to przeszło. Jedzie patrol, przyjeżdża, że jest połamanie, wszystko, no, no nie drąży na tego tematu.
Czyli nie ma, rozumiem wtedy, tak jak państwo w celu nagrodzenia szukają.
A ciebie pan, należy też. Jeżeli, no i powiem tak, jeżeli jest jakiś, nie wiem, drobne zależne, no wymaga to ustalenie, ktoś dzwoni z jakiegoś telefonu czy czegoś, wdrożenia jakiejś procedury ustalenia danych tej osoby, ale rozliczenie, jeżeli jest tylko dzwoni ktoś jest zatrzymany na gorącym uczynku, no to na temat ustalone tą osobę po prostu, żeby ją w jakiś sposób wynagrodzić.
Znaczy są takie telefony, które nie potwierdzają co to z tego zdarzenia, jakby w ogóle nie były takie.
No, dziennie na konferencję jest kilkanaście telefonów, jeśli gdzieś biją pod sklepem, że ktoś jedzie czy samochodem, no wysłanie jest patronu, to robione, czy na przykład interwencja jest niepotwierdzona i na tym się kończy.
No ale generalnie jak mówię, to ja mam przynajmniej takie odczucie z moich doświadczeń, z kontaktu z mieszkańcami, że gdzie dają się przebawić.
Ludzie się boją, bo jest takie pęcie, jak się pokazuje, nie wiem, no, w telewizji, w jakichś programach, że zaraz będą ciągać kogoś do sądu, że musi być świadkiem jakiegoś pan. No wiadomo, jeżeli ktoś idzie na ulicy i nie wiem, biją się tu przy ludzi, to takie zdarzenie, gdzie pan nawet jest, no, jest w tej sprawie pokrzywdzony, czy widzi i przyjeżdża policja tą osobę legitymuje, to nie ma takiej możliwości, no bo każdy jako świadek ma obowiązek składania zeznania przed sądem. To jest normalna rzecz, normalna podstawa, no jest ten, przyjeżdża policja też. Tą sprawę jest jakieś zdarzenie, co na miejscu zdarzenia, to moją obowiązkiem jako obywatela jest w tym wypadku być świadkiem. Chyba, że jest to, nie wiem, sprawa bardzo poważna i no to można sobie tam ewentualnie ukalić swoje dane na złożyć taki wniosek do prokuratora czy przed postępowaniem sądowym. Ale to jest na pewno jest to taki czynnik, przed którym się ludzie się bronią, bo no nie wszyscy też znają, jak to wygląda, że Ponieważ żeby, no, bo niejednokrotnie jest prawda, że ci świadkowie mieszkają gdzieś w swoim sąsiedztwie, się spotkają.
No więc cała rzecz by się zasadzała na tym, żeby znaleźć taki system, który by, że tak powiem,
uświadomić tych ludzi.
Właśnie, żeby jakoś ich też chronił. No i żeby on to... Przeważnie jest tak, że w środowisku ludzie znają zdarzenie, znają zjawisko, znają nawet sprawców.
Ale
no i... I są obojętni.
Ale to nie tak, bo w tym się mówi o anonimowych telefonach, są takie sytuacje, gdzie jak wiadomo policjanci w czasie swojej służby czołgowej, czy dzielnicowi, czy policjanci ogniwa patrolowego internacjonalnego, czy policjanci zespołu dynoryną uzyskują informacje. I jeżeli na przykład policjantowi przekazuje jakiś mieszkaniec informację, że Jan Kowalski to się włamuje, nie wiem, do komórek i tego w nocach nosi towar, policjant sporządza meldunek, czyli nie podaje danych tej osoby, tylko jest to osoba informująca i podaje na przykład NN czy XY i nawet ta osoba nie musi się policjantowi. Policjant sporządza z tego meldunek i odpowiednie komórki policjantów czy komendy prowadzą czynności zwierzące do potwierdzenia tej informacji. No to wielokrotnie też obywatele na tej zasadzie przekazują informację, że anonimowo stwierdzenie z tego jest sporządzany jakiś dokument i to wdraża dalszą tam.
No i pan komendant chyba tak logicznie poprowadził temat, tylko że mnie brakuje tu tego ogniwa, o którym pan przypomniał, a mianowicie dzielnicowego. Mnie osobiście brakuje to. Ja pamiętam, jak pan mówi, że dzielnicowy szedł, dzielnicowy spotkał mieszkańca, mieszkaniec mu tam anonimowo czy nie anonimowo, poznał łobuza, który stoi przed klatką, pluje, zapisał sobie go, prawda, i tak dalej. Dzisiaj ja tego osobiście jakoś nie czuję nawet na plecach. No nie wiem, jak państwo...
Powiem tak, tam dzielnicowi akurat mamy to już dzielnicowy wszystkich, których nie mamy wakacjów, ale dzielnicowy, no. Taka praca jest, w komisariacie ma taki system, że niestety mamy tu 20, prawie 25% wakacji w naszym komisariacie i często jest tak, że dzielnicowy raz ma służbę podową, raz jeździ w patrolu, czasami ma losy z policjantami operacyjnymi. Także oni są, no są na pewno sobie narządzą, bo tyle poszczę, że dzielnicowi dostają z sądu, prokurator, z różnych instytucji, urząd skarbowy, bardzo często się zdarza, ustalenie jakieś tam miejsca zamieszkania, też dłużnika, inne instytucje, jest jeszcze pomocy społecznej, sąd rodzinny. Także oni zawsze te narządzą, bo to nie ma takiej możliwości, żeby nie chodzili. Wykonać takie czynności, robiąc ustalenia, tak pomocy prawne, to rozmawiam z tymi obywatelami, bo wywiady środowiskowe, także nie są może tak, no, że zawsze są widziani, ale są zawsze dzielnicowi ustalenie swojej dzielnicy.
No, żeby mówię tak bezpośredni sądzasz, są dosłownie nawet, bo ja też to zarobanie to większe, nie? Niż tam gdzieś przez telefon,
czy to kiedyś było tak rozpropagowane, takie ulotki tam idzie, to zawsze jest, że zawsze idzie
wyspowiedź. No nie, pani burmistrz chyba też nam tu coś wniesie, bo że tam z specjalistą, no nie wiem, czy te inne jeszcze sposoby, czy w każdym razie wydaje mi się, że tu taki bliski kontakt z policją, z mieszkaniem, no, był łatwiej jeszcze panie zdanie. Nie
no, teraz zrobię na to, że nowi serdecznie się zbliża, to taką, jak to roku, dzielnicowi robili takie, pani poludzia, takie urodki odnośnie zabezpieczenia mieszkańców. To wiadomo, dużo określa też złamanie do mieszkania, gdzieś wjeżdżą, czy od naszych księży chcemy, także ja tu przekażę mojemu kierownikowi, Pawłowi Pęczko, żeby jeżeli będą dzielnicowi robili taką markę tam przed świętami, to żeby też spróbujemy opracować jakieś takie ulotki, takie informacje odnośnie tam przekazywania informacji, żeby
kontakty,
się,
tak,
no na tej zasadzie, żeby się tam nie obawiali, że sprawdzę, no przykład ten,
no to myślę, że tak dało.
Takie ulotki na święto, jak będzie razem to.
Bo nasza straż miejska prowadzi statystyki i między innymi mamy tutaj dane odnośnie pozyskiwania informacji o przestępstwach czy o zdarzeniach i tak dalej. No ja jeżeli mógł prosić komendanta o słóweczko komentarza, jak to wygląda właśnie z pozycji straży miejskiej, czy tak jak w policji, czy
właśnie postanawiałem, jak tutaj wyartykułować procentowo, w jaki sposób informacje wpływają od zdarzenia do Straży Miejskiej. W tym sposób spotykałem z naszego e-mandatu, gdzie są odnotowane wszystkie interwencje. No i na podstawie tego tam wyliczyliśmy procentowo, ile z tego to są interwencje własne, ile tego zgłoszenia anonimowe, ile zgłoszenia z policji, zgłoszenia mieszkańców. Także z tych anonimowych zgłoszeń jest prawie 1/3. Połowa z tych anonimowych zgłoszeń, prawie, że to są zgłoszenia niepotwierdzone. To nic nie szkodzi, że to jest niepotwierdzone, bo jeżeli nawet cząstka z tych anonimowych zgłoszeń, jeżeli są o czasie, czyli funkcjonariusze łapią na gorącym uczynku, automatycznie obywatel nie musi uczestniczyć w dalszych sprawach proceduralnych, no bo ludzie boją się występować przed sądem, bo niestety nasze prawo tak jest skonstruowane, że obwiniony w sądzie ma wszystkie uprawnienia, natomiast świadek ma tylko same obowiązki. Świadek musi się stawić, świadek musi powiedzieć prawdę, natomiast obwiniony może gadać, co mi się podoba, jeszcze
nie ponosi odpowiedzialności.
Nie dość, że za to nie ponosi odpowiedzialności, jeszcze ma prawo wyglądu akta całej sprawy, także
obwiniony wszystkie dane
świadków, którzy występują w jego sprawie. Także proszę się nie dziwić, że ludzie nie chcą występować jako świadkowie. Dlatego ja zawsze powtarzam przy wszystkich spotkaniach, jak z mieszkańcami, że mnie interesują informacje tu i teraz, bezpośrednio, a nie, że coś było kiedyś, że ktoś coś zrobił, no bo w tym momencie takie zgłoszenie, niestety nie trzeba wszczynać czynności i muszę mieć zgłaszającego, muszę mieć świadków. No i ludzie nie chcą występować. Wielokrotnie przy takich różnych sytuacjach zgłoszeń jest kilkunastu zgłaszających, jak zaczynamy prowadzić czynności, to okazuje się, że de facto nie było sprawy, no bo niczego nie widział, nie słyszał i na protokół niczego nie zna.
Takie pytanie, panie prezydencie. Państwo rejestrujecie zgłoszenia?
Tak, oczywiście.
Są zapisywane. Czyli trzeba...
To jest książka. My prowadzimy...
Ale nie na nośniku tam magnetycznym
głosem. Nie, my prowadzimy...
No bo się zastanawiam, jak uprościć pewne rzeczy.
My prowadzimy zgłoszenia w dwóch formach. W formie papierowej i elektronicznej. Tutaj jest tam rozbieżne, bo forma elektroniczna ma swoje formalne tam wymagania. Także w każdej chwili można wrócić. I każda interwencja, jeżeli do nas przychodzi, to ta interwencja w jakiś sposób musi być zakończona. Czyli jeżeli ktoś zgłasza, to tą interwencję, jeżeli potwierdzimy, to prowadzimy czynności. Jeżeli nie potwierdzimy, no w tym momencie, jeżeli jest sprawca, to musimy go poinformować. Znaczy, jeżeli jest zgłaszający, to musimy go poinformować, w jaki sposób czynności zostały zakończone. Jeżeli to jest zgłaszający, jest niezadowolony z tego, że czynności nie zostały przeprowadzone tak, jak on sobie wyobraża, no to nawet ma prawo w ciągu 7 dni złożyć zażalenie na nasze postępowanie. Tak to kodeks postępowania o wykroczeniach reguluje. Także tutaj, jeśli chodzi o czynności, wszystko jest od początku do końca, jak jest sprawa zaczęta, musi być w jakiś sposób zakończona.
No bo ja się zastanawiam, bo Państwo na pewno w ramach tych anonimowych, co tam Pan mówi, chyba połowa jest fałszywych informacji.
No nie potwierdzono.
I wtedy, no wprowadzając jakieś tam procedury, no to wiadomo, jakie to są czasochłonne rzeczy. No.
Ale może by nie potwierdzono, bo Pan przepierdza, ale tak była wyjaśnienie.
Jest
połowa,
albo są imienne zgłoszenia, też są niepotwierdzone, także nie wszystkie interwencje, jeżeli bardzo przyjeżdża, to jest taka zasada, jest zgłoszona interwencja, o tym, czy jest popełniony czyn karalny, czy nie, decyduje funkcjonariusz, który przyjeżdża na miejsce, bo to, co ludziom się wydaje, że jest zabronione, nie zawsze jest zabronione. Zabronione jest wtedy, gdy to jest gdzieś opisane w jakimś artykule prawnym. Jeżeli nie ma możliwości do tego czynu przypisać żadnego artykułu prawnego, to obywatelowi wolno, żyjemy w wolnym kraju. Także na tej zasadzie też jest ileś interwencji niepotwierdzonych, bo ludziom się wydaje, że czegoś nie wolno, a się okazuje, że ta osoba, jej wolno to robić, nikt jej tego nie ma prawa zabronić. No głównie tutaj chodzi o interwencje handlujących, no bo tutaj ten świadek to w walce o konkurencję przyjmuje wszelkie.
A ktoś małem co powiedział, że to nie jest dozwolone.
My według tej zasady pracujemy. U nas jest odwrotnie. To nie jest dozwolone, jest zabronione. No i wszystko. Także jest taka różnica między funkcjonariuszem publicznym, a obywatelem.
To jeśli się na interwencję bodajże jak tak, taki dziwny, ja musiała i sprawdzaliście każdy raz.
jeżeli jest zgłoszenie, jeżeli jest zgłoszenie i zgłoszenie jest odnotowane w książce, to ja nie mam wyjścia, tylko patrol musi jechać i potwierdzić to zgłoszenie, czy nie. Jeżeli jest zgłoszenie niepotwierdzone, to się wpisuje, że jest niepotwierdzone i wszystko. Odstępuje się, przeprasza się i do widzenia. Taka jest służba. Natomiast gorzej by było, gdybyśmy zlekceważyli zgłoszenie i nam zarzucili, że ktoś poniósł z tego powodu jakiś straty. W tym momencie jest to odpowiedzialność prokuratorska.
Tak jest, ale jeżeli się do tego samego podmiotu, który ma przedstawił w pierwszej kolejności po prostu zezwolenie na prowadzenie odpowiedzialności, na które to osiedla, więc to po tyle razy nie jest dla nas stracony czas.
Jeżeli zgłoszenia są w różnym czasie, patrole są, że tak powiem, składają się z różnych osób, dyżurni się też zmieniają. Nie wszystkie rzeczy są, że tak powiem, przekazywane dokładnie. Jeżeli gościu zgłosił, to zależy kiedy zgłosił. Jak już po kilku interwencjach zgłosił, no to myśmy już sami wiedzieli o tym, że on ma. I wtedy nikt już nie jeździ. Jak jest następne zgłoszenie, to już nikt nie jedzie. Natomiast jeżeli w różnym czasie, w ciągu iluś dni zgłoszenie dotyczy tej samej osoby, może się zdarzyć, że dyżurny, który pracował na pierwszą zmianę albo miał parę dni przerwy, przychodzi, o tym nie wie. Nikt nie czyta wszystkich raportów, co się zdarzyło w przeciągu tygodnia, miesiąca. Także może jechać.
Czyli dostaje telefon i jedzieć.
Nie mamy wyjścia, jest zgłoszenie, musimy jechać. Jeżeli nie będę sprawdzał, czy już zgłoszenie było w ciągu ostatniego, ile mam sprawdzać? Dzień, dwa, trzy, miesiąc do tyłu, czy było zgłoszenie dotyczące tego? Wysyła się patrol, sprawdza na miejscu i koniec. A potem, jeżeli to się staje nagminne, no to już z automatu wiadomo, że już się odnotowuje, że tak do takiego zgłoszenia nie należy jeść.
Się wprowadza do komputera pokładowego.
Wprowadza się, odnotowuje się, w uwagach się wpisuje, że proszę nie interweniować w tej sprawie.
A co z osobami handlującymi bez zezwolenia, jak to się bywa i w wielkich przypadkach, jak po to wyglądała ta negocjacja?
Jeśli chodzi o handel bez zezwolenia, od soboty jest przed, że na terenach gminnych, jeżeli ktoś handluje, to można karać to grzywną. Każdy na razie nie ma uprawnień do karania grzywną, może to robić policja. Bo policja w pełnym kodeksie wykroczeń pracuje Straż Miejska tylko w określonych artykułach. I dotyczy to wyłącznie terenów gminnych. Jeżeli to ta osoba handluje na terenach spółdzielczych, prywatnych, powiatowych, wojewódzkich, Skarbu Państwa, nic tego nie mamy.
Zanim zacznie handlować, musi się rozeznać, gdzie to.
No właśnie, tak to wygląda. Spółdzielnia mieszkaniowa Tarawska zezwala handlować na swoim terenie, między innymi tam przy Obi, tam gościowi sprzedali kawał terenu, znaczy wydzierżawili pod handel. Także nie utrudniają i na swoim terenie zezwalają na handel takim osobom, które się zgłaszają. My jak przyjeżdżamy na miejsce, sprawdzamy tylko i wyłącznie, czy gościu, czy pan ma wpis do działalności gospodarczej. Jeżeli mamy wpis, obserwujemy i nic więcej nie możemy zrobić, tylko odnotowujemy jego dane i informujemy, że stoi na czyimś terenie i może się liczyć z tym, że ktoś wystąpi z roszczeniem o utracone dowody. Każdy, kto prowadzi działalność. A to bez zezwolenia tutaj to nie jest karne. To nie jest karne. Jeżeli nie jest karne, to nie można karać. Jak nie można karać, no to można tylko przeprosić i poinformować. To jest wszystko. Zresztą policjanci robią dokładnie to samo, bo nic innego nie mogą.
Proszę uczynić.
Pana komendanta, jeżeli chodzi o przemoc domową, bo bo nie mam go strażny. Strażny tylko powiedział, że tematy z nimi interesują, że mam stronę do państwa. Czyli jeżeli ja bym na przykład zadzwoniła na Straż Miejską i poprosiła o przekazanie takich wiadomości Państwu, czy jest to możliwe, czy ja muszę bezpośrednio do Państwa.
A że Pani zaprosił, no można do straży miejskiej, bo bardzo często, jeżeli ktoś dzwoni do nas, a ktoś wchodzi na kompetencje straży, przekazujemy to dyżurnemu ze straży, tak samo wielokrotnie dyżurny ze straży jakieś informacje przekazuje dla nas, gdzie dyżurny w elektronicznej książce służby dyżurnego wpisuje tą informację i albo wysyła, jeżeli jest to zdarzenie, które trzeba wykonać natychmiast, czyli nie cierpiące zwłoki, to wysyła pasło niezwłocznie. Jeżeli jest to informacja, która ma być przekazana dzielnicowemu lub pracownikowi zawodzeniowemu, który ma tam jechać wykonać czynności, także są one realizowane. Także na pewno, jeżeli Pani przekaże do Straży Miejskiej, a chodzi, a są to kompetencje nasze policji, także ja nie widzę innej możliwości, żeby tu dyżurny Straży Miejskiej nam nie przekazał.
Jeszcze jeden temat dotyczący dzielnicowych, bo ja tu bardzo chwaliłam dzielnicowych, że pojawi się nowi, że ja prowadzę działalność gospodarczą, że byli u nas, pytali, że jest taki, że są nowi panowie i tak dalej. No cieszyłam się, ta współpraca będzie trwała, ale minęły 2 miesiące i echo. Nic się nie pojawia.
No komentarz
nie był jakiś. Wie Pani, że no, no, nie wiem akurat o czym to Pani mówi, czy nie, jakąś działalność Pani prowadzi, chce czy też, bo nie
wiem. Nie, tylko my jesteśmy, że tak powiem, bardziej bezpieczni, jeżeli taki dziennikowy raz na miesiąc idąc, nie wiem, na obchód wejdzie, zapyta wszystko okej, okay, w porządku.
Ale Pani pewne rzeczy nie jest, to nie jest, nie wszystko jest... Znaczy dzielnicowy, tak, jeżeli dzielnicowy ma w tym tygodniu pracuje na przykład, nie wiem, poniedziałek, wtorek, później czwartek, piątek, to on wtedy nie ma takiej możliwości, żeby nie szedł temu, bo on zawsze idzie w rejon. Dzielnicowi nasi nie mam radiowozu, bo z panem komendantem taki temat zaczniemy odnośnie samochodu, także oni zawsze wchodzą na pieszo. Zawsze idą na pieszo, są w tym rejonie, wiadomo, że nie zawsze, bo tak mówię, dzielnicowi u nas z uwagi na to, że mamy zespół dobrojeniowy, który prowadzi wszystkie postępowania przygotowawcze, stelon miasta Czeladzi. Ja mam ich bardzo dużo, bo nasz komisarz ma prawie tyle postępowań, co cała komenda powiatowa w Kłobucku, w Myszkowie, gdzie pracuje 100 funkcjonariuszy, a u nas pracuje zaledwie 39, a w zespole dochodzeniowym śledczym powinniśmy mieć 12, a mamy 7 wakatów, czyli 5 policjantów robi to, co powinno robić 12, więc wszelkie takie pomocy prawne, przesłuchania świadków, jakieś dotyczące tam kradzieży M1, gdzie to M1 nam generuje bardzo dużo zdarzeń, jakieś doręczenia wyzwań do sądu, do prokuratury, tego jest multum, dziennie przychodzą poprzez prokuratury z sądu, przychodzi listonosz, że chce taki plik i to wszystko jest na dzielnicowy, także oni są w tym rzędu, oni idą gdzieś pod, robią czynności, przesłuchują świadków, wykonujących pomocy prawne, oni są, no, ten powiatu, no nie są w stanie, żeby bo ktoś może nie będzie, że byli na przykład niego dwa razy, pani powie, że pani razy, ktoś inny powie, że mógłby nie jak dwa razy, ale no, są zawsze w rejonie i zawsze przynajmniej te dwóch dzielnicowych trzech jest na rano i dwóch trzech dzielnicowych jest pobyt. Dlatego często moi dzielnicowie z uwagi na to, że mam bardzo mało pracowników operatywnych, bo teoretycznie mam pracę tylko teraz jeden z pięciu, więc mam też przynajmniej raz w tygodniu planujemy jednostki, że jeżdżę po prostu po cywilnemu i taką mam patrol operacyjny. Radiowozem nieoznakowo. No musimy po prostu te dziury tak zatykać z uwagi na to, że nikt nam będzie na nie chce za bardzo pomóc i no, są wakaty, a nie ma ludzi do pracy.
A wakaty, co Pan mówił, czyli nie ma ludzi?
Nie ma kandydatów.
Nie, teraz powiem tak, no przyszło do komendy, do komisariatu, do Będzina dwóch policjantów. Jeden wrócił po szkole, przyszedł i okazuje się, że już do 28 cykl szkoleniowy jest taki, że tak jest. Parę dni w komisariacie, ja byłem na początku. Jest 5 miesięcy na kursie podstawowym i później odbywa 47 służb w oddziałach prewencji, czyli przyszedł do nas i o 28 idzie, więc ma urlop, bo wcześniej gdzieś pracował, więc od tego nie na ten urlop, bo coś przez te 12 dni w tym komisarcie się nauczył, więc nie idzie na urlop. Idzie na te 40 parę służb i wróci w lutym, no i od razu będzie do pracy, no ale to mamy takich dwóch policjantów dostać.
Ale to nie jest wakat w takim przypadku.
Znaczy nie, no
to
znaczy, nie, ja mówię, no przed teraz zapomniał teraz wakat, bo nie wiem, patrolowo interwencyjnie.
A czy katolicy nie zwracają się do Was na przykład o delegowanie kogoś tam?
Mamy delegowaną jedną panią z naszego zespołu rozmiaru śledczego, ale z 1 grudnia już będzie na stałe w serce iść Katowice, także etat nam dzwoni, będziemy, jest to takie w miarę taka lepsza grupa, także będziemy, pozyskamy policjanta do zespołu rozmiaru.
Ale komendancie to chętnych nie ma?
Wakat to jest miejsce za człowieka, nie?
Tak.
A to jest ten czas wakat.
To jest
czyli
macie
w
danym
komisariacie 11.
25%.
No czyli co? Czy to jest za komenda wojewódzka?
Znaczy, wie Pani, no, z tego pogłądzie na rozmowie z komendantem, to Bolikiem, komendanta Okasikor, naszej sytuacji kadrowej, no to przyjęli w tym roku teraz, nabór 20 osób, no z tym, że te osoby zajdą na szkolenie, mamy listopad, no to zapewne wrócą do Europy, a skończą szkolenie, to będzie na główny maj, czerwiec u nas są wstrzymane urlopy, maj też, bo będzie euro, no to na pewno te osoby dopiero w lipcu do nas doprawią.
A od nas co jeszcze?
To nie grają.
No więc dlatego pytam, że ja rozumiem, że dalej bywają, a ty teoretycznie.
To dalej oszczędzają, to zamiast wakatów 11, to będą 13.
No, ale nie wiem, no i tam znowu.
Na euro, na euro.
No, czy u nas rozgrywek jeszcze raczej nie ma?
Pan Maria informacje, bo wiem, że finansami tak nie będzie na nim jako pan Maria, czy na te wakaty to jest zabezpieczone.
No powiem Państwu, etaty w Policji reguluje ustawa budżetowa, czyli jak wiemy, jeżeli jest tam 100 tysięcy etatów, to musi być 100 tysięcy, na te 100 tysięcy zabezpieczone pieniądze. Zresztą ostatnio w telewizji pokazywali, że pieniądze na tyle lat później widzą, na tyle, na paliwo, na papier, na jakieś fundusze remontowe, na
inne. Zaraz przesunieć.
To są w telewizji, bo nie wiem, w wiadomościach to pokazywali, że 6 tysięcy tych etatów w Policji i te pieniądze są przeznaczone na... Na inne środki. Co to jest jeszcze? Jakby był drugi problem, doszliśmy, mieliśmy u nas w komisariacie dwie sekretarki, z tego jedna sekretarka zwolniła się. No to będą została rada, więc przeradzi. No i ogłosiliśmy konkurs, gdzie na to mało płatne, bo tam jest zarobek około 1200 zł. Już zgłosiło się 212 pań. Jedna z tych pań wygrała. Ale akurat, że był to chwilowo szczególne, ta pani była zatrudniona, a Komenda Główna likwidowała 40 parę etatów cywilnych, więc likwidowali nam etat i jesteśmy teraz jedną sekretarką, która jest z tronu, pracuje tylko 7 godzin, ma rozrusznik serca, nie wiadomo, czy nie pójdzie do szpitala i sekretar prowadzi albo komendant, tak nie ma sekretarza. Ale z komendantem robimy teraz tak, że jesteśmy na płetatu konserwatora, który też się zwolni, chcemy z płetatu konserwatora, bo nie ma zrobić płetatu sekretarki.
To chcecie łaleć sekretarkę?
Nie, zwolni się konserwator, więc jak teraz na przykład już komisarz się zdecyduje, więc nie ma co tego zrobić. Chcemy z płetatu konserwatora zrobić płetatu sekretarki, ale komenda wojska to rozpatruje, na razie nie podjęliśmy.
No właśnie decyzję.
Znaczy, został płetatu konserwatora, żeby z tego płetatu zlikwidować, zrobić płetatu sekretarki. Czyli 624 zł. To z
konserwatora
w ale i tak już go nie mam od czerwca, także... Także zakres czynności w imieniu sprzątaczką, żeby miał ktoś zimę odśnieżać.
Ale komendancie ci może powiedzieć, że jest gorzej jak było.
Także, proszę.
Nawet te 300 złotych właśnie będzie zewnętrzne.
Znaczy to są, to ja z tego co wiem, to te 300 złotych ma być, że ma być zabrana 13 i to będzie ta 13 podzielona na te 300 złotych.
Znaczy wam dają i odbierają.
Nie, no 13 ma być zlikwidowana, wystawiona do pensji. Czyli jak się 13 podzieli, to tam będzie
pobiegnie. Ale ta polityka państwa odnośnie służb mundurowych w ogóle to się przekłada również na te stany etatowe, że ludzie odchodzą tak jakoś nie będąc pewnymi tego, co się
dzieje. Pan mówi?
No rzeczy nie.
Tylko co wiem, że porozmawiam, od nas odchodzi tylko jeden punkt, ten strzelanie. Jeden się przenosi, no bo taka jest pani inna sytuacja nasza wewnętrzna, musi się przenieść, jeden odchodzi kierownik dochodzenia.
Jakieś masówki w związku z tym nie
ma. No nie ma, ale na pewno jeżeli przy ustawie będą robić tak, że będą tam mówić od podstawy, a nie od całości, czy tam inne swoje zresztą wprowadzać, to na pewno ludzie zaczną odchodzić.
To teraz zostanie zajmowane od nazwiska, tak?
Ale macie dostać po ekstra podwyżki.
No przecież mówię,
że no niedobrze. A tak, jak przy pieniądzach, to pani skarbnik na pewno najlepiej się orientuje. Myśmy tam mieli taki wniosek komendanta odnośnie jakichś środków na te dodatkowe patrole. Tam w bezpieczeństwie widziałem jakieś pozycje, ale no nie umiem ich pokojarzyć.
W przyszłym jest tylko to, co jest zabezpieczone na OSP.
I nic więcej.
I nic więcej na razie. Nie wolno być, nie może. Chyba, czyli, się polepszy.
Czyli w gminie podobnie jak w policji.
Tak.
Jesteśmy na pozostawieni sobie z nami państwa, ale przyzwyczajenie jesteśmy do tego. No, to jest ciężka
sytuacja. Proszę Państwa, i tak przyszliśmy dzięki koleżance Zofii, przeszli do przestępstw związanych z rodziną, z przemocą w rodzinie i tak dalej, to ja skorzystając z obecności pana, chciałbym może Bartaja, jak ten zespół integracyjny by miał się do zjawisk interdyscyplinarnych i możliwości zgłaszania takich zjawisk
przez mieszkańców. Czy można tam do Państwa trafić? Powiedzieć,
myślę, że tak.
Jak to
na stronie internetowej zarówno Urzędu Miasta, na stronie internetowej ośrodka została umieszczona bodajże miesiąc temu informacja w postaci również do wydrukowania w formie ulotki zawierającej wszystkie informacje na temat instytucji działających na terenie gminy, jak i instytucji ogólnodostępnych, czy to infolinii, czy innych form pomocy. Generalnie zespół interdyscyplinarny jakby jest obsługiwany, jest to twór, który jest obsługiwany jakby administracyjnie, organizacyjnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównie zebrania zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w naszym budynku na Piaskach na ulicy Zwycięstwa. Natomiast no ja jako przewodniczący siedzę akurat tutaj u nas w siedzibie na 17 lipca, ale zgłoszenia można, znaczy zgłaszać sprawy można zarówno tutaj u nas na 17 lipca, jak i na Zwycięstwa. Generalnie zespół interdyscyplinarny zaczął prężnie działać właśnie po wejściu w życie rozporządzenia bodajże 23 października w sprawie niebieskiej karty, czterech części. No i jakby to zostało troszeczkę zmienione w porównaniu z poprzednią kartą. Wcześniej na przykład osoba mogła nie wyrazić zgody na sporządzenie niebieskiej karty, prawda? Natomiast teraz funkcjonariusz, czy to policji, czy służby zdrowia, czy jednostek pomocy społecznej, czy oświaty, bo to są grupy osób wskazane do możliwości sporządzenia takiej karty. Jakby tutaj, jeżeli one zaobserwują, że istnieje możliwość, że taka przemoc ma miejsce, jest obowiązek sporządzenia takiej niebieskiej karty. Jeżeli się takiej karty nie sporządzi, no to teoretycznie również grozi odpowiedzialność służbowa i później odpowiedzialność prokuratorska, z uwagi na to, że działania zespołu interdyscyplinarnego wynikają w ramach naszego zakresu obowiązków tych pracowników. I robimy to no, po prostu w ramach tego, jaki łączy nas stosunek prawny, łączy nas stosunek pracy z pracodawcą. Zespół interdyscyplinarny w Czeladzie składa się 12 osób, przedstawicieli wszystkich tych jednostek, tutaj z komisariatu od nas, policji, są również dwóch kuratorów, jeden rodzinny, drugi karny, jest również mogą również chodzić przedstawiciele innych jednostek i jest też tutaj z Urzędu Miasta, jest pani Anna Czerska, również zespołem interdyscyplinarnym. Ona nam na przykład ostatnio właśnie umożliwiła dystrybucję tych ulotek na temat działalności zespołu interdyscyplinarnego we wszystkich punktach terenowych pracowników socjalnych. Były one również wyłożone, znaczy dostarczone do poradni zdrowia psychicznego w Czelackim Zozie. Zespół interdyscyplinarny jest jakby takim zespołem koordynującym działania. Z uwagi na to, że w przypadku niebieskiej karty, sporządzenia takiej niebieskiej karty, ona musi w ciągu 7 dni od daty sporządzenia trafić do przewodniczącego zespołu i w ciągu 3 dni kolejnych przewodniczący musi przedstawić tę kartę zespołowi interdyscyplinarnemu lub grupie roboczej. Natomiast z praktyki, jest to nowy przepis, który niebieska karta, ta nowa od miesiąca, więc jakby na początku się wszyscy będziemy tego uczyć, szczególnie pracownicy socjalni, szczególnie policjanci dzielnicowi, bo to są podstawowe osoby, które wchodzą w skład grupy roboczej. Tutaj jesteśmy w bardzo fajnym kontakcie z panem Pawłem Pęszko, jest właśnie członkiem zespołu interdyscyplinarnego, jeśli chodzi o jakieś właśnie kwestie porozumienia się pracownika socjalnego z policjantem dzielnicowym. Nie ma tutaj jakby żadnych problemów. Telefony są ogólnie dostępne, jeżeli nie mają kontaktu takiego bezpośredniego, są na stronie Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, tam jest zakładka Komisariat Policji w Czeladzi i nie ma problemu. A jeśli nie da się dodzwonić albo no, nie są problemy techniczne, to przez pana Pawła Pęszko. Również no, obecnie jest prowadzonych, zgłoszonych do zespołu od momentu wejścia tego rozporządzenia w życie 4 karty niebieskie. Wczoraj wpłynęła 5 karta, właśnie sporządzona przez jednego z policjantów dzielnicowych, bo wcześniej były to karty sporządzone albo przez pracownika socjalnego i również mamy jeden przypadek przemocy w rodzinie wobec dziecka i to była akurat karta sporządzona przez pracownika oświaty, przez pedagoga szkolnego. Są powołane wszystkie
Są powołane zespoły, w skład których, tak jak mówiłem, głównie wchodzą policjanci i pracownicy socjalni, ale wchodzą też, jeżeli jest prowadzony na przykład dozór kuratorski lub jest kurator społeczny, również jest włączany w ten zespół. Natomiast w przypadku przemocy wobec dzieci to jest również to włączony pedagog, wychowawcy i psycholog pracujący w poradni psychologiczno-pedagogicznej, która na swoim skrzydłach ma wszystkie zasługi oświaty. W celu jakby rozdysponowania informacji i wysłania ich drogą elektroniczną do wszystkich placówek szkolnych, do przedszkoli, do żłobka i do dozu informacje na temat tego nowego rozporządzenia wraz z drukami niebieskich kart. Wcześniej również do wszystkich placówek też ochrony zdrowia i to publicznych i prywatnych czeladzi wysyłaliśmy taką informację informującą. Ja już do końca nie pamiętam, jak się to nazywa, jeśli chodzi o nazwę tego dokumentu. Była to rodzaj takiej karty sporządzanej przez lekarza, która jest jakby podstawą do sporządzenia obdukcji. Nie wiem, bo tutaj mamy, ja nie jestem dokładnie pewny, jeśli chodzi o nazwę tego dokumentu. Mówię, zespół interdyscyplinarny ma spotykać się nie żadnym niż raz na 3 miesiące, natomiast od pierwszego spotkania, czyli od 19 kwietnia, spotkaliśmy się już bodajże 5 razy, więc takie spotkania są na pewno dużo częstsze. Też na czwartek mają, umówiłem się z kuratorami, mają przyjechać, no też mamy kwestię zespołu mawiać, więc na brak pracy. Jak na razie, jeśli w ciągu miesiąca tyle kart, na pewno nie będziemy narzekać.
Ja bym miał takie pytanie, bo praktycznie to, jeżeli są skutki pobić widoczne, to pierwszą osobą taką, przeważnie jest nauczyciel, mi się wydaje, że gdzieś tam przy okazji do tego roku, czy to zauważył.
No, na przykład w tej sprawie
Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy wreszcie tego sąsiada i też podpatrują tego i wtedy to, gdzie on rozumie, że do zespołu, do przewodniczącego.
Nie. Jeśli chodzi o zgłoszenie przemocy, no to tak samo jak istniało do tej pory, podejrzewam, czy to funkcjonariusz policji, czy pracownik socjalny, po przyjęciu takiego zgłoszenia, tak jak tutaj pan komendant mówił, na pewno się w takiej środowisku
odbierze. Jak to widzicie, następuje?
Nie, dlaczego? Nie. Jeśli pracownik socjalny, wiadomo, że z pomocy społecznej generalnie nie mam dokładnych danych, ale korzysta dość sporo środowisk, więc oznaki znęcania się nad dziecko, przy pobicia dziecka, no jeśli są to oznaki nie znęcania się psychicznego, tylko fizycznego, nie każdy psychologiem psychicznego nie jest w stanie rozpoznać, no to oznaki znęcania fizycznego no, są w niektórych wypadkach dość proste do odgadnięcia, prawda? Czy jakieś, nie wiem, zadrapania, zbyt dużo siniaków. Wiadomo, dzieci biegają, skakają, grają piłkę, więc te siniaki mogą być w różnych miejscach. Natomiast wtedy po zgłoszeniu takiej kwestii do pracownika socjalnego. Na pewno będzie, tak jak mówiłem, w każdej szkole, każda szkoła podlega poradzie psychologiczno-pedagogicznej i również podejrzewam, psycholog będzie uczestniczył dziecięcy przy rozmowie z dzieckiem, gdyż generalnie, jeśli jest przemoc wobec dziecka, z rozporządzenia nowego wynika, że taką kartę oczywiście nie sporządza się w obecności dziecka. Dziecko jest jakby raz uczestniczy w tej sytuacji, prawda? Później wszelkie rozmowy muszą być prowadzone pod nadzorem psychologa biegłego sądowego dziecięcego. My, czy pracownicy socjalni, czy funkcjonariusze policji nie mają takich uprawnień, nie mamy takiego wykształcenia, żeby z dzieckiem...
Czyli krótko każdy podmiot zespołu interdyscyplinarnego jest właściwy. Tak, do zgłoszenia takiego.
Oczywiście, że
czy to będzie policja, czy
to będzie kurator, czy to będzie oczywiście, nie ma tutaj problemu. Ale natomiast jak mówię, jeśli chodzi, tak jak mówię, zespole interdyscyplinarne to pracownik urzędu. Jeżeli przyjdzie, akurat pracownik urzędu nie jest wymieniony w tym artykule dotyczącym, jakby, że pracownik urzędu miasta czy innej instytucji może sporządzić niebieską kartę. Nie, tam jest pracownik oświaty, tam jest pracownik służby zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i policji.
No, nie pozostanie obojętnie.
No, nie,
że
pracownik
urzędu miasta tego się może znaleźć, że tutaj całe lata funkcjonowała inna komisja, która była w pierwszym miejscu. miejscem i dalej ten pracownik fizycznie ten stan, no też dostarcza dużo informacji, bo ci ludzie gdzieś się nauczyli.
Proszę bardzo.
Ja też chciałbym jeszcze zapytać, co ile takich płynień dotychczas było?
Pięć panowie.
Natomiast no, rozumiem, że jest to teraz taki natłok tych spraw,
uwagi na to, że takiego bezpośredniego przełożenia nie było. Czy takiej możliwości bezpośrednio?
Znaczy wcześniej, jak mówię, od kwietnia zespół działał, bo to też zespół interdyscyplinarny sam sobie nie działał od dawna, bo działał od tego roku, od połowy roku, ale był to taki twór też mający na zasadzie jakby koordynacji tych działań, ale sam zespół i grupy robocze zaczęły dopiero funkcjonować tak naprawdę, sensownie po wejściu w życie tego rozporządzenia. To pani na to, że było prowadzone kilka postępowań, że postępować, to oczywiście, żeby nie było żadne postępowanie administracyjne, na nic, to nie kończy się żadną formą postanowienia i tak dalej. Były zgłaszane również do zespołu jakby takie podejrzenia co do stosowania przemocy, ale była to przemoc nie wobec dzieci, ale jakby wobec dorosłych osób między sobą, ale wtedy, tak jak mówię, nie było jeszcze tego obowiązku sporządzenia tej nowej niebieskiej karty i był jeden przypadek, ta osoba się po prostu wycofała ze sporządzenia niebieskiej karty. Natomiast po wejściu tej przepisów w życie, i zachodzi prawdopodobieństwo przemocy, jest taka karta, czy ta osoba się zgadza, czy się nie zgadza. Jest to bardzo sformalizowane, bo to już nie wygląda tak jak wcześniej, że była sporządzona karta, tylko teraz są sporządzane de facto trzy karty. Jedna karta z ofiarą, druga karta jest przekazywana ofiarze, to jest karta P ze wszystkimi pouczeniami, informacjami na temat przemocy. Karta C jest po pewnym czasie sporządzana przez grupę roboczą również z ofiarą. No i karta D jest sporządzana ze sprawcą ofiary, prawda? No, ustawodawca miał taki dobrze. Nie weszło to w tym rozporządzeniu, natomiast ustawodawca w projekcie napisał tam takie różne ciekawe rzeczy, że zespół interdyscyplinarny ma przez rok lub przez dwa lata, nawet po zakończeniu tej procedury niebieskiej karty, bo to się musi zakończyć, albo w momencie końca stosowania przemocy, albo ewentualnie zgłoszenia sprawy do odpowiednich organów. Nasza rola się kończy w tym momencie, prawda? Natomiast wcześniej były plany, że my jako zespół mielibyśmy to również jeszcze całą rodzinę monitorować przez okres roku lub dwóch, ale pamiętajmy, że to są osoby, wszyscy członkowie zespołu są to osoby pracujące i jakby robiące to w ramach etatów. Czasami ciężko to pogodzić, bo wiadomo, że mamy swoje obowiązki służbowe, czy to, nie wiem, pracownicy socjalni, czy kuratorzy, czy my pracownicy stacjonarni ośrodka, czy policjanci. I naprawdę ja osobiście, tak też między sobą, jeśli chodzi o zespół, rozmawialiśmy, że to rozwiązanie nie jest do końca właściwe, ponieważ tworzenie tak dużych zespołów w gminach naszym zdaniem nie jest do końca potrzebne, z uwagi na to, że wystarczyłoby stworzyć jakby zespół, dużo mniejszym gronie mogłoby być to na taką gminę jak my, trzy osoby, tylko osoby zajmujące się wyłącznie tym. Czyli stworzenie jakby, wiadomo, że jest to niestety łączy się z kosztami, no nie ma o czym mówić, nikt za darmo nie będzie jakby pracował, prawda, to nie czyn społeczny. Natomiast w tą stronę poszedł ustawodawca, może żeby bezkosztowo to zrobić, natomiast mogłoby to wyglądać inaczej. Te osoby mogłyby się... Tak, znaczy nie, że jest to w ramach obowiązków służbowych.
Rozumiem, że jest to w ramach ustawy.
Tak,
jest to w ramach ustawy. Ustawodawca ma to w założeniu zakodowane, że najlepiej w gminie, tylko żeby nie dawać środków. Ja pytam pana o to i pani burmistrz, bo wydaje się, że to, ta ewidencja już jest taką ewidencją bardzo oficjalną, formalną, prawda? I w stosunku do nas jako gminy, powiedzmy, czy pani burmistrz, w stosunku do tych osób, które podlegają z jednej strony opiece, a z drugiej strony jakiemuś tam regresowi nadzoru, tak to powiedzmy. I wydaje mi się, nie wiem, czy mamy taką wiedzę, bo na pewno jakaś taka wiedza jest i u pani Banaś, i u kolegów z policji, ale czy mamy takie, że jest takich na przykład na terenie miasta takich ognisk, rodzin, nie wiem, przypadków 120, 50.
To znaczy powiem tak.
No wie pan, o co mi chodzi.
Rozumiem. Powiem tak, jeśli chodzi do tej pory, jakby głównie kwestia przemocy, niebieskich kart i tak dalej, oczywiście była sporządzana przez policję. I takie
może powiem, bo to się skonsultowałem, ale dane po 80-90 rocznie, tak. Założonych niebieskich kart. To ja bym innych.
Ale to co kolega, przepraszam, jeszcze wyjdę, to co kolega powiedział, że ustawodawca tam wymyślił, że to tam śledzi rok, dwa, pięć, ale czy rozumiem, że jakaś obserwacja tego faktu, że tak powiem, założenia karty jest? Wiemy, że na przykład po założeniu tej karty za pół roku wiemy, czy dalej istnieje ta obawa, że tam ktoś kogoś...
Grupa robocza w momencie sporządzania karty drugiej z ofiarą karty C na posiedzeniu grupy roboczej, ona opracowuje plan działania wobec ofiary. To nie jest tak, że jest tylko karta i że to jest odnotowanie.
Rozumiem.
Nie, jest to, ustala się częstotliwość wizy, ustala się, nie wiem, czy osoba na przykład, z uwagi na to, że była to przemoc również na przykład psychiczna, ta osoba na przykład powinna uczęszczać na spotkania poradni psychologiczno-pedagogiczne. To nie jest tak, że karta, koniec i zapominamy.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałam poprzeć tego pana kierownika Michała, że tak jak do tej pory dali panu informacje między różnymi komisję, bo ta informacja była na
początku
miesiąca, więc od następnego bardzo prosimy o...
No i nasza wiedza jest większa.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, może ktoś państwa jeszcze w sprawie udziału mieszkańców,
jeśli można, to też było.
No jeżeli nie ma już więcej pytań ani wypowiedzi, to może takie pytanie spróbuję podsumować. No z tego, co dzisiaj żeśmy to mówili, to wygląda, że wszyscy jesteśmy zgodni, że no, jeżeli się nie reaguje, to jak gdyby się akceptuje. No i trzeba namówić mieszkańców, żeby właśnie próbowali reagować. Tylko mówiliśmy o tych barierach.
Ale nie jest to proste, panie przewodniczący.
No więc mówię o tych barierach, gdzie no są, bo czasem...
Powiem szczerze, że doświadczyłem to na własnej osobie, kiedy w klatce, nie wiem, moja klatka Marek wiesz, która, no to co tam się dzieje, to jest tragedia. I nieraz, już teraz sobie dałem spokój, bo to widzę, że efekt mizerny. Po jakichś zgłoszeniach, że no czy koledzy z policji, czy ze straży przyjeżdżają, no to te wszawe, nie wiem, tego po imieniu, delikatnie wychodzą i nic się nie dzieje, nic nie można zareagować, udowodnić. Natomiast proszę wierzyć, że jest obawa. No, ja już nawet nie mówię o swojej osobie, ale przychodzi wnuczka, przychodzi wnuczek, a ten stan osobowy tych ludzi naprawdę nie zmienia, a to jak oni się zachowują i co robią, jakie szkody, jakie...
Ale samo to, że pan mówi, bo dzwonią w szansie, że strasznie policjanci, że akurat zdążą... Uciec, ale też to wywołuje jakąś obawę i strach, tak? Bo jakby nie bali się, to by nie uciekł.
Panie komendancie, może pan to mówić do siebie, do mnie i pewnie do tego grona, ale do tych ludzi to myślę sobie, że oni poczują respekt przez 5 sekund po to tylko, żeby się upłynnić gdzieś tam za budką czy gdzieś i wracają i robią dokładnie to samo, czasami jeszcze bardziej złośliwie.
Jeszcze myślą sobie, co na złość.
Tak, dokładnie. I powiem szczerze, że ja w pewnym momencie nawet mówię nie o siebie, bo człowiek już jest
pewien.
Ale boję się o dzieci na przykład, żeby dzieci nie dotknęło jakichś tam...
No to, żeby ten problem zdecydować, to trzeba w klatce postawić, nie wiem, policjanta, strażnika, bo innego nie wiem.
Nie, mówię tylko o problemie, że jest bardzo trudno, bo...
Trzeba w tym bloku, w 10-metrowym bloku i nic też nie
ma problemu. Do budynek, który chyba chcą zgłoszenie o cokolwiek na komentarzie przedali, to jest wiodący.
Ja mam pierwszą klatkę przy Maksimie na Piaskach, przy tym pawilonie, przy tych pawilonach, przy tym barze, wie pan, no i tam smakosze się zbierają w tej klatce.
Szczególnie w okresie takim, jak jest.
Tak, załatwiają się okazji różne potrzeby związane z pobytem. No.
Proszę państwa, kiedy koło się zamyka, bo teraz, no wiadomo, nie reagujemy, jak gdyby reagujemy to zachowanie, natomiast raczej jak się rozufała, jak gdyby mogło, to już coraz bardziej, prawda? No bo jak dzisiaj, że tak powiem, załatwił się, no to już to przyniesie cały pojemnik śmieci i oprze oczywiście zadzwoni na przykład, nie? Żeby
ale mało to, wyrywają to, te danisty.
No więc,
zbierają się takie chłytki, gdzie tam pojedyncze podejrzewam, że mówię, ludzie by sobie poradzili, ale to są grupy po 7, po 8, po 10 osób. Kolega, mówię, kiedyś wracał wieczorem i to taki słusznych rozmiarów i bąknął słowo tylko do nich, bo oni się coś tam zaczęli przepychać w klatce i tak dalej. No to skończyło się na tym, że w 10 się na niego rzucili
i mu
tak lekko mówiąc, prawda, no bo miał problem, jak przyszedł do domu, żeby go ktoś poznał. No,
jest to przykre, szkoda, to są
takie... Reagować, nie reagować, ale naprawdę...
Czasami możemy po prostu gorzej skończyć niż osoba, która, wobec której...
Tak jest, pozwoli nam rozmawiać.
Tak, jeśli pan coś nie chciał, to można wstać. Policjanci tu mnie wczelali tą, bo to miesiąc takie, właśnie tygodniową analizę stanu bezpieczeństwa robimy do naszej komendy, do Dynina. Czyli na przykład mandatów, no dużo nakładają tygodniowo. Najwięcej mandatów właśnie za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. My tam zakradziemy, będą o tych widzących, widzów, gdzie można mandat nałożyć. Gdzie jest to wykroczenie, a ponad każde przestępstwa drogowe, tak jak jeden mandat na miesiąc jest w górę, ale tak ładują, bo to są takie wykroczenia szczególnie uciążliwe dla obywateli, czyli tam...
Ale proszę wiedzieć, że próbujecie się przyzwyczaić, nie da się. Naprawdę. Nie da się. Próbujemy tolerować, tłumaczyć, prosić.
Po tym temacie mogą zacząć obowiązywać wcześniejsze nowe lata. Wysłać takich panów
w maskach, tym tak pałować, żeby nie stali. Nie, 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 zachęcaniu mieszkańców dlatego, żeby jednak no, te sytuacje, tylko właśnie nie wiem, nie wiem, czy znajdziemy takie formy, które by w pełni, że tak powiem, poczucie bezpieczeństwa tym mieszkańcom dawało, a by zabezpieczało stronę tą procesową, nazwijmy, czy jakąś tam...
To powinno być rozwiązania systemowe.
Ja, ale ja myślę sobie, że są pewne możliwości. Rozumiem, że panu przewodniczącemu nie wypada zaakceptować takich radykalnych wniosków, które zgłaszamy, ale proszę mi wierzyć, panie komendancie, to do pana, na tym nie do pana, ale mówię w sensie takim praktycznym, że pewne rzeczy, pewne działania, bo mówię, jestem w stanie zrobić zdjęcia, uchwycić sytuację konkretną, konkretnego człowieka, tylko nie bardzo rozumiem, czemu w jakimś tam postępowaniu, które mielibyście, czy moglibyście prowadzić czy na skutek takiego doniesienia, delikatnie rzecz biorąc, ja muszę być publicznie opisany, nie wiem, zidentyfikowany, zaświadczać go. Ja rozumiem, że no, coś trzeba potwierdzić, ale wtedy to staje się i to naprawdę ogranicza możliwość takiego obywatelskiego zadziałania.
Ja wcześniej tu już mówię, no jeżeli nie dzieje się coś, tak tu nie wiem, byśmy się bili, tu widzi pani burmistrz, pan komendant, automatycznie są, no tak jak tego...
Ale wezmałby swoich ludzi i zrozumieli.
Ale nie, ja mówię, przyjeżdża policja, ale jeżeli tak mówię, to zgłosi anonimowo, na przyjeżdża patrol, zatrzymują się, nie wiem, sprawcy w pościgu, czekają, nie wiem, z workami już tak, fanny mają w tych workach, gubią te fanny, się jeszcze wtedy zaczną, no my je zdrożymy, są zatrzymani, do czego nam jest ten odwagę, proszę, no nie, no, zdrożymy, no jest, widzę. Przyjeżdża policja, jest świadkiem, tak, bo nie, gościa, sam właśnie przyjeżdża rzecz są ze sklepu, czy go zaciągnie w momencie ucieczki ze sklepu. Ten obywatel, ten zwłaszcza nie jest do niczego potrzebny. Przyjeżdża dwóch policjantów, są świadki, policjanci są świadkami, są przesłani. Jako świadkowie tego też, obywatel nie jest do niczego potrzebny. Ale mówię, widzimy na przykład, no nie wiem, zdarzenia, gdzie uczestniczy bezpośrednio, a sam jest pokrzywdzonym, no to nie ma innej możliwości. No.
Ja rozumiem, ale ja z kolegami rozmawiałem z Rynicowymi i naprawdę próbowałem to jakoś tam w jakiś taki naprawdę cywilizowany sposób no, rozwiązać, ale nie dało się. Chłopcy, znaczy koledzy pana mówili, że nie no, jak chcę zgłosić, to ja muszę się ujawnić.
Wie pan, bardzo często ludzie na przykład zdarzają, że sąsiad zakłóca i też nie robią ludzie, bo przyjeżdża policja, gościu mówi tak, sam będę świadkiem, bo mi zakłócił, idzie na przykład, albo jest ukarany facet mandatem, czy tam sąsiad zakłóca, albo przyrządzony wniosek do sądu wioskiego. Ludzie nie zwrócą, mam uciążliwego sąsiada, to ci ludzie no akurat w takich sytuacjach się nie boją, no, żeby sąsiada po prostu może na tego sąsiada dostanie 500 czy 1000 złotych żywy.
Ale to z sąsiadem to jest łatwiej, natomiast ja mówię o takich na przykład przypadku, jak mi dotyczy. Że tutaj te grupy ludzie są w szkielecie ci sami, ale oni, ja ostatnio zobaczyłem takiego człowieka pod jesień, jeszcze można było w odkryciu chodzić, że tak powiem, że on był tak wytatuowany, wie pan, że jak oni stali na górze schodów, już przy drzwiach, a ja jestem na dole i zastanawiałem się, czy wejść do tej klasy, czy nie.
To taka woda, ale to tylko na klatki nikt nie przygoni, no tutaj mówię, no to w każdym razie byśmy musieli 1000 policjantów, wiele mamy klatek strzelali, to byśmy na każdej klatce i na zmianę, nie wiem, 20 na dole, to znaczy, nie jesteśmy w stanie rozwiązać, że stoi wytatuowany na klatce, no tak ktoś tu mówił, o, pan komendant, to jest do na klatce może stać, co tam wytatuowany, tak? Jak policja przyjdzie, byle z mojego się nie poszukiwa, no cóż, no cóż, no każdy może stać.
A jak stoją w pięciu na szerokości klatki, no. Znaczy wejścia do klatki, w tym tak zwanym może wiatrołapie i stoją, także nie można przejść, bo ustawione są butelki z piwem.
No to
żeby
nie
żeby
nie
przejść, no musi pan delikatnie poprosić, proszę pana, proszę pozwolić przejść.
No tak, no tak, no tak.
klatką przyjeżdża, czy patrzą straży, czy przyjeżdża...
Dobra, już, bo zdarzałem się odpowiedzieć.
Ale ja nie mam...
Dlatego ci ludzie muszą bać, ja sobie nie wyobrażam, żeby nikt nie
zajmował. Ale nikt do mnie.
Ale ja się odpowiadam, bo mnie jest spokój na siebie.
Ale chciał pan może do nas dzwonić i jak pan będzie czy w pobliżu, czy nie będzie w chwilę momentu cię wziąć, zawsze przyjedzie, będą spodziewały, to będą ukarani.
Ja tylko, no może to zabrzmi anegdotycznie, chociaż rzecz dotyczy kradzieży, to została moja koleżanka okradziona, to czy na piatkach konkretnie, wezwany jej został właśnie wisiał. No i facet
zaczął.
Słucham?
Na wyczerpstwo, tak?
Tak. No, a co było z waszym samochodem? Nie gonili go, bo ja często nie drzwiami, to drzwi odpadły, tak?
Ale nie, no
jak. Panie komendancie, wie wszystko pan pewnie nie może.
Ale już wydała
coś. To były
nie podoli widać.
Jak się interwencji
zbywają
różne.
Zdarza
się
i
tak.
Ale
kiedy
dobrze się pani. No i nic nie powiem. No bo ja nie wiem, jeżeli był pan znakowany, to ma akurat samochody nie mogę ci odpać, bo mam tu kartę
wyglądać. Ale chyba też takiego mówi.
Przesuwana.
Przesuwana.
No nie, to łatwa sprawa.
Proszę Państwa, więc jeżeli Państwo pozwolicie, to spróbuję jednym zdaniem to podsumować, żeby jednak nie odstępować od zachęcania mieszkańców do interwencji, bo jak mówię, obojętność mieszkańców jest uchwała bandytów i to jest to tajemnica.
Ja też tak, bo odnoszę tu, dobrze Pan mówi, że to bo też ja zauważam, z ludźmi jest tak, jak się kogoś pyta na przykład, bo jeszcze pracowałem 20 lat, będzie w tym danym, bo jakieś łamanie rozpoznanie się robiło, i się pan mówi, to nawet panie, to mi często będę patrzał. Ale było za dwa tygodnie temu gościowi opieprzyli mieszkanie, no to gość udziwiony, że nikt miałby, podobna reakcja, bo ponad dwa tygodnie, no. Jeżeli ja mieszkam na klatce, widzę, co się kręci normalne, odejdę się pan, kogo pan szuka, no i przecież nic się nie stanie, jeżeli się pytam kogoś, komu pan coś szuka, czy do kogoś pan przyszedł, no zwykle takie gościa z oddziału straszy, tak jak on się dzisiaj interesuje. To jest taka zmieszczulica. Ludzka pokaże, na przeproszenie ma ten głęboko gdzieś, dopóki jemu się coś nie stanie. I później mówi, co za ludzie, bo nikt coś widział, nie powiedział, nie powiadomił, nie chce pomóc.
Ten dystans między ludźmi narasta, trzeba to powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu było inaczej, dzisiaj jest inaczej. Ale wsłuchując się w dyskusję i deklarację, to ja bym chciał zaproponować może jeden albo dwa wnioski, jeżeli Państwo zaakceptujecie, no to byśmy przyjęli jako podsumowanie dzisiejszego spotkania. Więc pierwszy, idąc za wypowiedzią komendanta komisji, chciałbym, żebyśmy ewentualnie rozpoczęli możliwość przyjęcia takiego wniosku, że zwrócić się do komendanta komisariatu Policji w Czeladzi, aby w ramach działań profilaktycznych dzielnicowych przedstawić mieszkańcom sposoby i możliwości kontaktów w sprawie zauważonych przestępstw i wykroczeń.
No, pracujemy taką. No, może wiemy, że jak dawno nie
a, to wyjechał, to za chwilę będzie drugi.
To za chwilę w tym spółdzielni mieszkają, tak opowie, kierownikiem dzielnicowym, tak mówię, w związku z tym okresem świątecznym, gdzieś na Śląsie, w Omanie właśnie do mieszkań, czy do budynku mieszkania, to razem możemy połączyć te dwie potrzeby.
No bo moglibyśmy też poprosić komendanta Straży Miejskiej właśnie, żeby w ramach tutaj współpracy z FM Czeladzi również przedstawił taką możliwość tych kontaktów bezpiecznych, czy jakichś tam powiedzmy bardziej przyjaznych zgłaszaniu tych przestępstw.
No, że bardzo przyjazne, bo u nas się numery nie wyświetlają, no. W związku z powyższym.
Ale jak mieszkanie to odpada przeczyta, to już na pewno każde wykroczenie jakieś zauważy. Także tak bym proponował takie dwa wnioski przyjąć. Jeden skierowany do komendanta komisariatu policji, a drugi do komendanta Straży Miejskiej z wykorzystaniem tego czeladzi. Czy Państwo nie wnosicie tutaj jakichś uwag formalnie? Pan też nie, tak
nie, my jesteśmy bardzo otwarci właśnie, nie. Dlatego mówię, każdemu powtarzam, widzisz, dzwoń, nie po czasie, tylko o czasie, bo w tym momencie nie ma problemu już, nie szukamy nikogo, wtedy funkcjonariusze sami prowadzą. Zresztą jest ogólnopolska taka akcja, bo to nie reagujesz aktywnie. Jak się w Niemczech 95% może ktoś to zatrzymane na drogim uczynku, to jest
95%. Ale pan komendant na pewno pamięta takie amerykańskie akcje między innymi, że te
patrole obywatelskie.
Że można było schodzić po dzielnicy z dzielnicowym i idąc z nim pokazywać. Tu u pana radnego stoją w klatce, tam. Jak pan będzie jutro sam szedł, to pan zajrzy tu. Bo dzisiaj we mną to nie, bo... Proszę państwa, przegłosujemy ten to, kto jest za. Wszystkie, no. Myślę, że to spotkanie, bo powiedzmy, nie osiągnęło no, żadnych spraw związanych z tym, ale no, uświadomiło nam to chyba wszystkim, że te trudności z udziałem mieszkańców w zwalczaniu tej bezpośredniej przestępczości w miejscu zamieszkania no są. I trzeba będzie no, ciągle jakoś pomagać, żeby te bariery przełamywali i żeby no, więcej tej swojej wiedzy codziennej odnośnie bezpieczeństwa przekazywali właściwym organom do korzystania. Ja chciałem serdecznie podziękować dyrektorowi, komendantowi za udział, a po 5 minutach przerwy byśmy przeszli do rady. To są mamy dyskusyjne. Zaproponowałbym w ten sposób, żeby oddać głos pani skarbnik, która nam w stosunku króciusieńko przedstawić te sprawy, które będą na sesji odnośnie spraw finansowych. Natomiast pozostałe w formie pytań byśmy...
A czy możemy wszystkie w formie pytań? Bo państwo wszyscy byli
już będzie
także jeżeli te uchwał są pytania, one i tak są imiennie później głosowane w budżetu.
Większość była przedyskutowana, jakoś im jest duży i powszech. Także myślę, że to teraz jak kogoś jeszcze coś tam wynotowało z poprzedniej komisji, to jest szansa, żeby uzupełnić. No to proszę bardzo, kto by państwa miał jakieś pytania na się spraw budżetowych, czy innych.
Podatkowych,
tam były dwie nowe propozycje uchwał odnośnie podatku od psów i o. Tak,
byś
się chyba też
mówił.
No to też
mam.
No to ja nie.
Tylko tak powiem, może śmieszne i banalne, ale powiem, że zgłosiliśmy taką prośbę do pani burmistrz, że jak zmieniamy projekty uchwał, to żeby załączać do materiału uchwały starą.
No już się tak na przykład musi jeszcze.
No mój kolegów informuje,
żebyśmy nie czego to miały dotyczyć.
Ja nie widzę w formie jakiejś tam zarzutu, tylko mówię o tym, że to, co patrzeć, co tam było w tej uchwale zmienianej, no to szukasz.
No tak. A tak masz czas już minął, to rzeczywiście jest nie aż problem. To akurat dość świeże rzeczy, to można było porównać, ale nie aż są takie. Proszę bardzo. No to jak nie ma pytań, no to zakończymy ten drugi punkt. Dziękujemy za udział pan skarbnik.
No widzicie,
państwo jeszcze na sekundkę odnośnie trzeciego punktu sprawy różne. Proszę państwa, no, kończy się rok kalendarzowy. Mamy jeszcze to jedno nasze spotkanie, ale to będzie poświęcone budżetowi w całości. I przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie zaplanować tematy spotkań na przyszły rok. Ja bym bardzo serdecznie prosił, no mamy rok za sobą. No ja tak na chwilę teraz te tematy dobrałem, no jedne lepiej, drugie gorzej, ale teraz już każdy ma swoje przemyślenia. Jakbyście państwo byli uprzejmi na następne spotkanie coś dorzucić do tego planu, no zastanowimy się. Ja też mam swoje jakieś. Bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo. Dobra.